Startujemy z Odyseją Wyborczą. Łukaszenkowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Słyszymy się na falach FM, słyszymy się też w internecie na www.wnet.fm, a także widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet. Bardzo miło mi Państwa przywitać 18 kwietnia w Odysei Wyborczej. Pierwszy temat jest jasny i oczywisty, czyli spotkanie Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem, bo to będzie miało znaczenie i w wyborach w Polsce, ale też chyba w wyborach w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy komentarz w tej sprawie na antenie Radia Wnet, profesor Grzegorz Górski, politolog zajmujący się polityką amerykańską również, ale też potrafiący i dyplomatycznie niektóre sprawy rozgrywać. Dzień dobry, panie profesorze.
Kłaniam się uprzejmie.
To cóż to było za spotkanie? Prywatne czy polityczne?
No, zależy kto co chce widzieć. No, tak z tego co słyszałem, to pan minister Bartoszewski podkreślał wielokrotnie, że prezydent pojechał sobie na prywatną kolację do Nowego Jorku. No, może to nie jest dobre porównanie, no ale to tak troszkę przypomina nam sytuację z prywatnym lotem do Smoleńska. No, wydawałoby się, że ludzie, nawet tam powiedziałbym względnie poważni, no, powinni też ważyć po prostu słowa. Zwłaszcza w sytuacji takiej, w której chodzi o relacje z kluczowym, no, najważniejszym dzisiaj partnerem Polski. W sytuacji, w której stoimy u progu zasadniczych rozstrzygnięć tego, jak te stosunki, relacje mogą się kształtować przez następne lata i przyjmując normalny cykl parlamentarny, no to tym panom, którzy dzisiaj jako koalicja 13 grudnia sprawują władzę, no powinno jednak, jeżeli mają trochę rozumu w głowie, zależeć na tym, ażeby nie antagonizować się z potencjalnie największym kandydatem do wykonywania po tych wyborach władzy w Stanach Zjednoczonych w tym samym okresie czasu. No jeżeli ktoś tego nie rozumie, jeżeli ktoś nie ma świadomości tego, co tam plecie na pożytek jakichś ekstremalnych środowisk własnych, no to powinien naprawdę zważać na słowa i mieć świadomość tego, że tego typu no, nie za mądre oświadczenia no, później jednak potrafią bardzo istotnie wpływać na rzeczywistość polityczną.
Donald Trump tą wizytą bardzo się, tym spotkaniem bardzo się chwali. Media pokazują, eksperci, że bardziej niż na przykład poprzednim spotkaniem z Davidem Cameronem, obecnie szefem dyplomacji Wielkiej Brytanii, że to jest, są i zdjęcia i jest wypowiedź Donalda Trumpa, tak jakby to nie tylko Polsce na relacji z być może przyszłym prezydentem USA zależało, ale Donaldowi Trumpowi także bardzo na tym spotkaniu zależało i na jego rozreklamowaniu.
No niewątpliwie także patrząc z perspektywy tego, co może się po styczniu, czyli po zaprzysiężeniu w przypadku jego zwycięstwa wydarzyć, no to jest oczywiste, że to będzie bardzo duża presja na to, ażeby no zrobić jakiś taki challenge tych jego zdolności do rozwikłania tej ukraińskiej pętli. W związku z czym Donald Trump doskonale wie, że to Andrzej Duda jest tym politykiem europejskim, który ma w ręku najwięcej wbrew pozorom kart do tej sytuacji, przynajmniej przez pół roku, a więc ten kluczowy okres, który będzie między styczniem a lipcem 2025 roku, no to współpraca z polskim prezydentem może być kluczem do rozwiązania tej sytuacji, w związku z czym no, stara się już dzisiaj o tym myśleć. Szkoda, że nie rozumieją tego nasi liderzy, bo skoro deklarują, że znalezienie takiego czy innego pozytywnego z punktu widzenia polskich interesów rozwiązania na Ukrainie może odbywać się także w sytuacji, w której będą mieli do czynienia i z Trumpem, i z prezydentem Dudą, no to powinni jednak zachować pewną ostrożność, umiar i rozsądek w podchodzeniu do tej sprawy. No ale tutaj dominuje po prostu ten model, w którym no dzisiaj Donald Tusk pełni taką rolę cyngla Komisji Europejskiej, Niemców i Brukseli w rozstrzyganiu różnych sporów. Wydaje im się, że skoro przy pomocy bejsbola i maczety robi porządek, porządek w cudzysłowie w Polsce, no to można go też użyć do innych rzeczy. No to używają go dzisiaj do tego, żeby no, tak jak im się wydaje, wkurzał Trumpa i Amerykanów, a Donald Trump jak taki mały chłopiec na podwórku jest zadowolony, że może sobie tam pokrzyczeć i wydaje mu się, że kogoś irytuje, a nie ma świadomości, że w tych swoich podrygach jest po prostu żałosny i śmieszny i jedyne, co może wzbudzić po drugiej stronie oceanu, to politowanie.
Panie profesorze, do tej wizyty wróćmy. Były takie oczekiwania, żeby tam padła deklaracja z Donalda Trumpa, że on cały czas utrzymuje sojusznicze zobowiązania Stanów Zjednoczonych. Donald Trump powiedział, jesteśmy cały czas za Polską. Oczywiście te wymiany zdań, które trafiły do publicznej wiadomości, no były zdawkowe. To były takie zdania raczej proste i oczywiste. No ale ta misja, czy ta rola, to też było na stole, żeby jednak Donalda Trumpa przekonywać, że dogadywanie się z Putinem kosztem Europy, zwłaszcza Europy Środkowej, może być niekorzystne dla samych Stanów Zjednoczonych. Jak w tym aspekcie mogła tego typu rozmowa wyglądać?
Ja myślę, że Donalda Trumpa do niczego nie trzeba przekonywać. Odsyłam do tego, jak wyglądała strategia bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych przyjęta przez administrację Trumpa. Ta strategia zakładała istnienie dwóch wrogów na równym poziomie, czyli Chin i Rosji. I to chyba dla każdego, kto ma rozpoznanie sytuacji międzynarodowej, nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, jak wyglądało spojrzenie zarówno na Rosję, jak i też na rolę NATO i zwłaszcza jej wschodniej flanki w kontekście relacji z krajem, który był uważany za wrogi. To administracja Bidena zmieniła treść strategii bezpieczeństwa narodowego, wykreśliła Rosję jako strategicznego przeciwnika i przynajmniej w początkowej fazie próbowała traktować Rosję jako groźnego, ale jednak potencjalnego sojusznika. I dopiero później ten przebieg wydarzeń po Afganistanie doprowadził do pewnych zmian w tej strategii. Natomiast no, ona do dzisiaj nie operuje pojęciem Rosji jako wroga. Oceniajmy fakty, oceniajmy czterolecie prezydentury Donalda Trumpa, kiedy jego działania doprowadziły do bezprecedensowego w ostatnich latach wzmocnienia NATO. Doprowadziły także do tego, że NATO było zdolne po agresji rosyjskiej na Ukrainę do szybkiego zadziałania w sensie niedeklaratywnym, a więc przyjmowania takich czy innych werbalnych oświadczeń, ale także przede wszystkim konkretnych ruchów. To się wyraża w ponad 10 tysiącach żołnierzy amerykańskich cały czas obecnych w Polsce, żołnierzy brytyjskich, kanadyjskich. To jest także obecność amerykańska i francuska w Rumunii, czyli w dwóch kluczowych krajach, jak chodzi o wschodnią flankę NATO. I to jest wszystko efekt prezydentury Donalda Trumpa, bo to wtedy zostały wypracowane mechanizmy, zasady, na bazie których możliwe było reagowanie także w sytuacji takiej, w której samo NATO nie było zdolne by do takich decyzji, bo wszystkie te decyzje podejmowane były na zasadzie bilateralnych rozstrzygnięć, które jako uzupełniające zostały przyjęte jako ten mechanizm kształtujący zdolność reakcyjną Stanów Zjednoczonych i ich najbliższych aliantów typu właśnie Kanada, Wielka Brytania w sytuacjach zagrożenia. Więc opowiadanie tych bajek na temat tego, że Trump chce coś rozmontować, chce kombinować z Rosją, no to naprawdę w świetle tego, co się działo kiedyś i nie ma żadnych podstaw do tego, żeby twierdzić, że cokolwiek z wizji Trumpa się zmieniło, po prostu nie trzyma się rzeczywistości.
Na ile jest tak, że to spotkanie 2,5 godziny, co to, jaki to jest sygnał w języku dyplomacji?
Niezwykle silny sygnał. Nigdy tego typu spotkania, kiedy mają już charakter oficjalny, w zasadzie tyle nie trwają, więc dobrze, że do tego spotkania doszło, do tej wymiany poglądów doszło. Jestem absolutnie przekonany, że to, co tutaj tak ogólnie sobie sygnalizujemy, było też przedmiotem bardziej precyzyjnych rozmów i to w warunkach bardzo komfortowych, w sytuacji, kiedy no, można powiedzieć, panowie nie byli skrępowani w takim stopniu, jak jak gdyby była ta oficjalna wizyta prezydenta u prezydenta, pewnymi ograniczeniami w sposób no, taki oczywisty występującymi w takich sytuacjach. Z punktu widzenia Polski i tego, jak sądzę, przejściowego też okresu, bo trzeba pamiętać, że to też ma wpływ na ten okres najbliższych miesięcy, kiedy trwa kampania wyborcza, kiedy takie czy inne sygnały ze strony kandydatów muszą płynąć. To jest bardzo dobry sygnał dla Polski, tego, że Polska pozostaje w centrum zainteresowania obozu, który prawdopodobnie po styczniu będzie nie tylko decydował o polityce federalnej z pozycji egzekutywy, ale także, jak wiele na to wskazuje, z pozycji kongresu. W tym sensie no jest to jakiś rodzaj błogosławieństwa, że te no, głupoty, które wyprawia dzisiaj Donald Tusk i jego ludzie, nie będą dominować w najbliższych miesiącach, jak chodzi o ogląd amerykański polityki Polski.
W tej agendzie jest spotkanie z premierem Trudeau, z premierem Kanady w ramach aktualnej trwającej wizyty Andrzeja Dudy w Ameryce Północnej, bo to będzie i USA, i Kanada, ale nie wiem, czy tam są jakieś spotkania z administracją obecną Joe Bidena. Co prawda dopiero co było spotkanie w takim dziwnym formacie prezydenta Stanów Zjednoczonych, no ale jest pytanie, czy to takie spotkanie no, jakoś nie wpłynie na relacje no z ciągle jeszcze urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych.
No ja przypominam, że to na prośbę strony amerykańskiej do tego spotkania z Trumpem nie doszło właśnie przy okazji tamtej wizyty pana prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Zwracam uwagę na oświadczenie Departamentu Stanu i samego, zdaje się, Blinkena, który komentując tę sytuację, no powiedział to, co jest dla każdego w normalnym kraju oczywiste. Jeżeli mamy w jakimś kraju sytuację pewnej polaryzacji, a jednocześnie nadchodzące wybory, jest sprawą oczywistą, że także zewnętrzne państwa ważne z punktu widzenia całościowego oglądu sytuacji, w tym wypadku sytuacji amerykańskiej, chcą utrzymać dobry kontakt, dobre relacje z obydwoma czynnikami, zwłaszcza także w sytuacji takiej, w której tak naprawdę zasadnicze i podstawowe decyzje dotyczące Polski, bezpieczeństwa narodowego Polski, ale także całej sytuacji w Europie, muszą być wynikiem konsensusu podejmowanego w Waszyngtonie. Więc tym lepiej, że ten kontakt z obydwoma czynnikami jest utrzymywany, bo obydwa czynniki czy obydwa obozy mogą być dobrze zorientowane na temat tego, jakie potrzeby, oczekiwania i uwarunkowania ma ich partner. Dlatego ja bardzo się cieszę, że do tego spotkania doszło i jestem przekonany, że ze strony amerykańskiej jest daleko idące zrozumienie tej sytuacji.
No to na koniec zapytajmy, to było spotkanie urzędującego prezydenta z przyszłym prezydentem?
Na dzisiaj wiele na to wskazuje. Dzisiaj Donald Trump ma stabilną przewagę w kluczowych stanach. Właściwie poza Pensylwanią, no i być może Wisconsin, z tych stanów swingujących, tam jeszcze kwestie są nie do końca rozstrzygnięte, ale nawet zakładając, że nie wygrałby obydwu tych stanów, no to przewaga w pozostałych stanach jest na tyle dziś stabilna, że już dzisiaj pozwala mówić o większości w kolegium elektorskim. I ta sytuacja się już na przestrzeni ostatnich wielu miesięcy nie zmienia, a wiele wskazuje na to, że w obliczu różnych problemów wewnętrznych, które narastają, zwłaszcza no, tych elementów kryzysowych, jak chodzi o sytuację ekonomiczną, która w decydującym stopniu wpływa na te konkretne wybory Amerykanów, to one na jesieni będą na tyle nawarstwione, że to raczej będzie w zdecydowany sposób wpływało na zniechęcenie do władzy Bidena i demokratów, i to oczywiście ustawia republikanów w bardzo dobrej sytuacji wyjściowej.
I o tym mówił profesor Grzegorz Górski, politolog. Na koniec jeszcze krótkie pytanie, jak się ustala takie spotkania? Bo wiem, że pan profesor kiedyś brał udział w takich rozmowach kuluarowych, które no, aranżowały i ustalały spotkania na wysokim, także bardzo wysokim szczeblu między polskimi politykami, polskim światem nauki, a amerykańskim.
No, Pan prezydent ma swoją część, która odpowiada za relacje zagraniczne. Ona ma kontakt z otoczeniem także Donalda Trumpa i tymi ludźmi, którzy
jego... Bo jak
jego...
się pytałem polityków PiSu, to oni twierdzą, że tam mają tu jednego, tu drugiego. Należy, że prezydent ma jakiś taki bezpośredni kontakt. Ma numer telefonu, jakiś asystent albo minister prezydencki do takiej osoby, która zgrywa kalendarz i spotkanie jest możliwe.
Na finale oczywiście chodzi o to, żeby wolę liderów, no, stafersi mogli przełożyć na konkretny termin. To jest zawsze, można powiedzieć, kluczowa postać. No ale jak zdeterminowani są ci, którzy chcą spotkać, to zawsze potrafią wpłynąć na to, żeby te kalendarze tak poprzestawiać i poustawiać, żeby doszło do spotkania. Tu zwracam uwagę, to szczególnie istotne jest to, bo Trump jest oczywiście w tej chwili dręczony tym kolejnym procesem, w którym musi siedzieć kilka godzin w sądzie i oni tam przebierają tych przysięgłych do ławy, która ma orzekać w tej sprawie kolejnej nowojorskiej. Więc to jest trudny niewątpliwie czas dla prezydenta, no bo to jest takie kilka godzin siedzenia i patrzenia i słuchania ludzi, którzy mają orzekać później o jego winie. Więc na pewno w tym trudnym czasie znalezienie tego terminu też jest wyrazem daleko idącej woli i determinacji do tego, ażeby do tego spotkania mogło było dojść.
Ja tym mówił profesor Grzegorz Górski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
A my za chwilę wracamy do studia, ale zmienimy temat. Tymczasem ja państwa zapraszam do posłuchania naszej zachęty do Patronite'a, bo państwo nas słuchają dzięki temu, że istnieje Patronite, że można nas wspierać na patronite.pl/radiownet. Bardzo miło mi powitać na pokładzie pana Zbigniewa, pana Tomasza, panią Annę, panią Dominikę i pana Michała. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami i mam nadzieję, że będziecie płynąć dalej wspierać Radio Wnet na patronite.pl/radiownet. Zobaczmy, jak to zrobiono w kontekście podróży żeglarskiej Magellana.